z biznesu do słuchania.
To było podejście teoretyczne, a teraz głos praktyka. Farhad Khan jest imamem oraz współzałożycielem Związku Muzułmanów Polskich i zajmuje się m.in. popularyzowaniem bankowości islamskiej i krzewieniem wiedzy o tzw. ekonomii bezodsetkowej. Jak już wiemy, kwintesencją muzułmańskiego podejścia do finansów jest właśnie zakaz stosowania odsetek, a dotyczy on zarówno pobierania, jak i płacenia. Ale skąd się to wzięło?
Słowo arabskie określające odsetki to jest słowo riba, riba. Riba w języku arabskim oznacza powiększenie, zwiększenie. Po pierwsze, jest to sprzeczne z naturalnym porządkiem wszechrzeczy. Jak sobie zobaczymy na rozwój wszelaki w naturze, to odbywa się on wręcz, można powiedzieć, przeciwnie do tego, w jaki sposób rośnie ilość pieniądza odsetkowego w ekonomii. Czyli powiedzmy, jest dziecko się szybko rozwija, jest młodzieniec, jest dojrzały człowiek i powoli starzeje się. Na początku jest szybki wzrost, później pewna stabilizacja i spadek. Jak pan zobaczy ilość pieniądza w gospodarce, w jaki sposób rośnie, w jaki sposób rośnie dług tego pieniądza, dług de facto, to pan zobaczy, że na początku rośnie on bardzo powoli i nagle jest bum, wzrost wykładniczy wysoko w górę. To jest przeciwieństwo. W islamie mówi się, że lichwa, odsetki, riba to jest matka wszelkiego zła. Matka wszelkiego zła, zarówno jeśli chodzi o stosunki społeczne, o wzajemne relacje pomiędzy ludźmi, ponieważ ta gonitwa za pieniądzem powoduje, że tracimy wartości ważniejsze, jak przyjaźń, jak rodzina, jak miłość z naszych oczu. Z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na ten zakaz stosowania odsetek, to z kolei środowisko naturalne ulega degradacji, ciągłej degradacji. I te dwie rzeczy, czyli stosunki społeczne, degradacja tych stosunków społecznych, jak również degradacja środowiska, to są takie niereligijne podstawy stosowania zakazu odsetek.
A religijne?
A religijne to jest nakaz Boży w Koranie. W Koranie jest powiedziane wyraźnie: ten, kto stosuje odsetki w swoim życiu, ten wydaje wojnę Bogu i jego wysłannikowi. Nie ma żadnego innego grzechu, który jest tak mocno zdefiniowany. Nawet cudzołóstwo, nawet kradzież, nawet morderstwo jest mniejszym grzechem niż wchodzenie w tą transakcję odsetkową.
Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju problem dla wyznawców islamu, którzy mieszkają na przykład w Polsce, żeby stosować się do swoich zasad, a jednocześnie jakby funkcjonować w tym społeczeństwie, w tym świecie, także świecie finansów.
Zgadza się. I wie pan, nasz prorok Muhammad alejhi salam, niech pokój będzie z nim, powiedział, że będą takie czasy, że nawet jeśli ty nie jesteś lichwiarzem, czyli nie uczestniczysz w tej transakcji lichwiarskiej, odsetkowej, czyli nie bierzesz tej lichwy, nie dajesz tej lichwy, to kurz, pył tej lichwy będzie ciebie dotykał, będzie cię naznaczał. I teraz, co to znaczy? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja na przykład nie mam konta. No teraz nie mogę nie mieć konta, bo każdy pracownik musi mieć konto. Konto jest oprocentowane. No to jeśli jest oprocentowane, to uczestniczę w procederze lichwiarskim. Pal licho ten proceder lichwiarski, konto bankowe oprocentowane czy nie. Ale bank, który emituje kredyty na bazie swoich aktywów, w tym bierze również pod uwagę moje depozyty, przecież wykorzystuje mój pieniądz do zadłużania następnych klientów, etc. Państwo, które uczestniczy w procederze lichwiarskim, tak, emitując pieniądze w obligacjach i później ściągając pieniądze w podatkach ode mnie, też uczestniczy w procederze lichwiarskim. Nie ma takiej konieczności, nie ma takiej w ogóle podstawy, ale ja muszę z tym żyć.
Jak pan i inni muzułmanie sobie z tym radzą w Polsce?
No tak, jest oczywiście taka możliwość, że ja, jeśli na przykład coś zarobię na odsetkach, czy uczestniczę w tym procederze odsetkowym, no, zmuszony niejako, to muszę płacić co rok roku zakat. Zakat to jest taka jakby dobrowolna danina na rzecz potrzebujących, biednych, chorych, tych, którzy, że tak powiem, no nie wiem, ulegli jakiejś katastrofie, jakiemuś wypadkowi podczas podróży. I ja 2,5% od zgromadzonego majątku, który jest czy to w pieniądzu, czy to w złocie, czy to w srebrze, czy to w innych aktywach, muszę zapłacić właśnie taką daninę. Muszę, to jest jedna rzecz, ale też chcę. Dlatego, że mechanizm zakatu jest jakby przeciwieństwem lichwy. Niektórzy nazywają na przykład, że to jest tak zwany ujemny procent. Czyli jeśli ja złożę depozyt w banku islamskim, to de facto nie powinien mi on narastać, tylko on powinien być obciążony właśnie takim demurażem, czy tym ujemnym oprocentowaniem, tak? Minus tam 2,5%. To jest pierwszy sposób radzenia sobie z środowiskiem takim odsetkowym. Oczywiście drugim sposobem to jest nieuczestniczenie w transakcjach, które rzeczywiście mają bardzo duży element tego lichwiarskiego czy odsetkowego pieniądza. No na przykład udzielanie pożyczek, czy branie pożyczek na kredyt, na przykład, nie wiem, 20-30%. Oczywiście są wyjątki od tej sytuacji, tak? Bo jeśli ktoś jest bardzo potrzebujący i nie ma pieniędzy, nie może kupić domu, a na przykład teraz jest, nie wiem, 0,5 czy 1% kredyt hipoteczny, to ludzie wolą się zapożyczyć i płacić ten kredyt hipoteczny, niż na przykład płacić bardzo wysoki czynsz, tak? Także tu są pewne wyjątki.
Czy muzułmanie nie zaciągają kredytów hipotecznych?
Znaczy, oczywiście, że zaciągają, tak samo jak piją alkohol, tak samo jak palą papierosy, tak samo jak cudzołożą, ale to jest grzech. I teraz jest pytanie o sposób oczyszczania się z tego grzechu. Nie ma ludzi bezgrzesznych.
A czy można pogodzić wyznawanie islamu z inwestowaniem, czy wręcz grą giełdową?
Tak, giełda z kolei jest obarczona pewnym ryzykiem. I teraz jest powiedziane też w Koranie, ryba jest zakazana, ale handel jest dozwolony. Całe to zamieszanie z lichwą i z odsetkami i z zyskiem ma swoje podstawy w braku odróżnienia, że odsetki, gdzie upływ czasu decyduje o wzroście, a handel, gdzie wysiłek, gdzie pewnego rodzaju wiedza, praca decyduje o wzroście, to są dwie różne rzeczy. I teraz ja mogę handlować, gdzie jest na przykład kupuję towar za X, sprzedaję za Y. Mogę brać udział w przedsięwzięciach. Giełda jest tego typu pośrednikiem w udziale w przedsięwzięciach, tak? Gdzie ja na przykład mogę kupić za pomocą brokera udziały w jakiejś firmie, te udziały później one będą wzrastać albo zmniejszać się. Tam jest element ryzyka, to nie jest zakazane, to nie jest sprzeczne z zasadami islamu. Giełda jako taka. To jest tak zwany equity investment. Teraz oczywiście, jeśli na giełdzie pojawiają się obligacje, to jest czysto odsetkowy instrument, który jest zakazany dla muzułmanów. Ale na przykład już sobie banki islamskie i doradcy inwestycyjni, banki inwestycyjne wymyślili, że będzie coś takiego jak obligacja islamska. I tutaj znowu różnica jaka między islamską obligacją, a tą obligacją, nazwijmy to klasyczną, standardową, polega na tym, że oprócz tego, że są jakieś określone wpływy rocznie, to te wpływy są związane na przykład z danym aktywem, który jest przypisany do tej obligacji i dodatkowo jest też element ryzyka. Tak? Ryzyka takiego, że na przykład może dane aktywo nie przynosić takiego zysku rocznie, czy tam w jakimś stosunku czasowym, niż jest przewidywany. I wtedy inwestor ponosi wspólnie z emisariuszem ryzyko. Oczywiście są sposoby, żeby unikać tego ryzyka i są różne kombinacje. Rynek kapitałowy obecnie to jest całkiem inna bajka, a rynek gospodarki narodowej, prywatnej, publicznej to jest całkiem inna bajka, tak? I można nawet podzielić, że inwestorzy, którzy się specjalizują w rynkach kapitałowych, tak nie do końca wiedzą, co się dzieje w gospodarce i na odwrót. A oczywiście niektórzy próbują czasami i uczestniczyć i na tym rynku, i na tym rynku jakoś sobie radzić, ale to trzeba powiedzieć wyraźnie, że są dwa różne modele działania kapitału.
Wydaje się, że jeszcze bardziej oderwanym od realnej gospodarki jest pieniądz wirtualny. Czyli na przykład Bitcoin.
Bitcoin jest oderwany od realnej gospodarki, dlatego, że nie służy ludziom do wymiany handlowej jako takiej, chociaż może, chociaż ma jako tą funkcję, ale ona jest minimalna, a z kolei służy spekulacjom i przechowywaniu wartości. Z punktu widzenia islamu, Bitcoin to jest aktywo cyfrowe, w które można zainwestować, które można wykorzystać do wymiany, ale czy teraz pytanie, czy to rozwiązuje problem transakcyjny pomiędzy członkami społeczności? Częściowo tak, ale oprócz Bitcoina są jeszcze różne inne waluty wirtualne, ale też mogę powiedzieć, że są też na przykład w Europie takie trzy przypadki, gdzie jest waluta wirtualna bezodsetkowa, na przykład Sardex w Sardynii, jest Bristol Pound w Wielkiej Brytanii i jest jeszcze coś takiego, co się nazywa Utrechtische Euro, czyli utrechtskie euro w Holandii. I tam pojawiły się organizacje, które powiedziały sobie tak: my lokalnie zorganizujemy sobie środek wymiany, który będzie nieoprocentowany, który będzie de facto służył społeczności i służył środowisku i będzie zapewniał płynność. I teraz lokalnie te eksperymenty rozpoczęła holenderska fundacja Social Trade Organization, z którą ja współdziałałem, i ona też jest jakby przeciwna odsetkom w tym tworzeniu kapitału i generalnie te eksperymenty im wychodzą. Na przykład Cyclos obecnie, na bazie którego są zbudowane te waluty, ma ponad 100 milionów użytkowników, 100 milionów usersów czy klientów. I to się będzie dalej rozwijało. Dlaczego? Dlatego, że informatycznie i technologicznie takie możliwości są, a koszt bankowości tradycyjnej, koszt prowadzenia, no nazwijmy to, księgowości tradycyjnej, tak, są tak wysokie obecnie, że ludzie będą szukać rozwiązań bardziej optymalnych. I ta waluta wirtualna odpowiada na potrzeby ludzkie. Tu wracamy do etyki. Kapitał bez etyki, tak, jest kapitałem, który służy wybranym, chciwym jednostkom. I niestety, to tak jak kiedyś nasz wysłannik podawał taki przykład, że jeśli muzułmanie nie powstrzymają grzeszników, to będą przypominać takich ludzi, którzy, jak jest statek. Statek sobie płynie na morzu i jest pokład na górze i pokład na dole. I ci ludzie na dole, pod pokładem, robią sobie dziurę w statku i ci, którzy są na pokładzie, myślą sobie, a to nas nie dotyczy. Statek nadal płynie. Ale jeśli nie powstrzymamy tych ludzi właśnie, którzy robią tą dziurę, a takimi są właśnie ci chciwcy, ci lichwiarze, ci, którzy promują odsetkowy system, to wtedy cały nasz statek, czyli cała ta nasza ziemia zatopi się. Stary Testament, Nowy Testament, księgi hinduskie, księgi buddyjskie, wszystkie one zakazują odsetek. I z czego to wynika? To wynika z pewnej mądrości i wiedzy, którą posiadali ci starożytni ludzie, że stosowanie ponad miarę tego mechanizmu odsetkowego w gospodarce powoduje upadek i ruinę. I to widzimy, co się dzieje. Teraz Jezus, jak był w świątyni, to jest jedyny przypadek, kiedy Jezus użył przemocy. Powstrzymał fizycznie kupców przed transakcjami lichwiarskimi. De facto ci kupcy to nie byli kupcy, to byli wymieniacze pieniądza. To był taki kantor, który wymieniał złote monety z wizerunkiem cesarza na monety ze świecznikiem i przy okazji pobierano opłatę. I to według islamskiej definicji riba to jest lichwa, to jest, powinno być zakazane. Tak nie powinno być było robione. I Jezus przyszedł i porozwalał te stoły. I teraz nie został skazany za to, że głosił miłość i jedność Boga, tylko został skazany za to, że burzył pewien porządek społeczny na bazie lichwy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Farhatem Khanem, który jest współzałożycielem i imamem Związku Muzułmanów Polskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.